Dzisiaj w kalendarzu Dzień Ziemi, a w wieczornym programie Radia RMF 24 spojrzymy na naszą planetę no, z trochę innej perspektywy, bo z góry. Z nami zapowiadany gość, pan Michał Bylicki, dyrektor sprzedaży w Cloudferro, polskiej firmie, która dostarcza innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze, między innymi dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Panie dyrektorze, naukowcy z całego świata pracują nad stworzeniem cyfrowego bliźniaka naszej planety. Inicjatywa ta ma na celu poprawę prognozowania klęsk żywiołowych, takich jak powodzi, osuwiska czy susze. Projekt jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Czym ma być ten cyfrowy bliźniak Ziemi i do czego jest nam potrzebny?
To może zacznę od definicji. Cyfrowy bliźniak Ziemi, z angielskiego zwany Digital Twin Earth, to dynamiczny cyfrowy model naszej planety, który naśladuje zachowanie Ziemi i pomaga zrozumieć jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Model ten wykorzystuje zwykle dane z różnych źródeł. W naszym przypadku są to głównie dane satelitarne, które następnie są uzupełniane z dodatkowych źródeł danych obserwacji na miejscu, ale może być też generalnie dowolnymi innymi danymi komplementowany. I ma na celu po prostu lepsze pomóc nam w zrozumieniu, na czym, jak przebiegają procesy na Ziemi i jakieś modelowanie tych procesów z uwzględnieniem możliwości zmiany pewnych parametrów.
I pomaga nam faktycznie?
Rzeczywiście jest tak, że no jedynym sposobem, żeby dobrze zrozumieć te procesy, które zachodzą na Ziemi obecnie, jest poszerzanie naszej wiedzy na temat ich po prostu przebiegania. I rzeczywiście jest tak, że dostęp do tych danych, który jest obecnie bardzo, bardzo ułatwiony i tych danych jest coraz więcej, one są gromadzone z różnych źródeł, sprawia, że możemy te procesy obserwować w dłuższej perspektywie czasowej. Przede wszystkim mamy dostęp do na przykład szeregów czasowych od kilkunastu lat albo kilku lat, w zależności od rodzaju czujników czy satelitów, które są w harmonizowany sposób spójnie dostępne dla wszystkich bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu jakby możemy obserwować te zmiany w sposób ciągły i dzięki też temu, że te dane są dostępne natychmiastowo i online, możemy też mieć do nich dostęp w momencie, w którym dzieje się coś ważnego, co chcemy zbadać. Czyli na przykład w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kryzysem typu powódź, pożar, trzęsienie ziemi, możemy niemalże natychmiast wrzucić okiem z satelitów na to, co dzieje się na Ziemi po prostu. I pozwoli nam to, jest szereg aplikacji, które nam to ułatwia.
Dubaj, panie dyrektorze, ostatnio był na tapecie i ta niesamowita, niespodziewana powódź. Czy już państwo to analizowali? To już działa?
Generalnie my nie analizujemy tych danych. My zajmujemy się ich przygotowaniem i łatwym udostępnieniem dla szeregu użytkowników. Z tych danych tak z każdego miesiąca korzysta ponad 150 tysięcy użytkowników tylko na jednej z naszych platform. Natomiast po prostu te dane są udostępnione dla wszystkich chętnych. To znaczy każdy z państwa, kto jest zainteresowany oglądaniem powodzi w Dubaju, może natychmiast wejść do publicznie dostępnej domeny portalu Copernicus Data Space, która umożliwia każdemu, nawet komuś, kto nie ma pojęcia o danych satelitarnych, wejście, znalezienie odpowiedniego zdjęcia i zaczęcie takiej uproszczonej analizy i porównanie tych zdjęć, jak się zmieniały w czasie warunki. Tak? Więc te dane można sobie po prostu od ręki wziąć i obejrzeć i sobie tą powódź obejrzeć. Natomiast to, że można to zrobić, to jest tylko mała część zastosowań, bo tak naprawdę cały jakby sukces tego przedsięwzięcia polega na tym, że do tych danych jest od razu dostępny szereg algorytmów, procesorów, cała moc obliczeniowa, która umożliwia ich przetwarzanie w sposób ciągły, w sposób skalowalny, w sposób na skalę naprawdę globalną. I można dzięki temu wykorzystać modele albo dostępne open source'owo w domenie publicznej, albo komercyjnie i zobaczyć na przykład, że jeżeli połączymy sobie dane z opadów, dane z wysokości i ukształtowania terenu i dostępne dane satelitarne, które powiedzą nam, że dzisiaj ta woda jest na takiej przestrzeni i weźmiemy pod uwagę jeszcze do tego układ terenu w okolicy i przewidywane opady, to na tej podstawie przy pomocy modeli zachowania wody można oszacować, kiedy, gdzie będzie się ta powódź rozchodzić. Mhm. Tak? I to już robią użytkownicy tych danych i jest są do tego odpowiednie aplikacje, instytucje, a my umożliwiamy im po prostu łatwy dostęp do tych danych i chcemy w ten sposób ułatwić modelowanie tych procesów.
Czyli na takim etapie są już prace, na takim etapie to działa, że już można właściwie każdy obszar odwzorować?
Tak, tak. Generalnie jest obecnie... Okej, to może zrobię jeszcze jeden krok sprostowania, ponieważ w pana pytaniu pan powiedział, że to jest inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest znacznie szerszy projekt niż to. To jest cała inicjatywa częściowo organizowane przez Komisję Europejską. Tam jest szereg instytucji zaangażowanych i każda ta instytucja odpowiada trochę za inny element. Natomiast one wszystkie razem tworzą tą inicjatywę Destination Earth, kierunek Ziemia, która umożliwia nam po prostu wzięcie szeregu różnych procesów, szeregu różnych aplikacji i na razie jesteśmy na etapie takim, że odwzorowujemy osobno przypadki powodzi, osobno przypadki pożarów, osobno przypadki na przykład monitorowania rolnictwa. Natomiast gdzieś tam docelowo to ma być wszystko zharmonizowane i spójne i dostępne dla szerszego grona odbiorców w taki sposób, żeby te dane były po prostu łatwiej odczytywane, a przede wszystkim chodzi o to, że obecnie jesteśmy na etapie takim, że każdy może sięgnąć do tych danych i je sobie przeanalizować, a chcielibyśmy, żeby każdy mógł skorzystać z tych danych dosłownie w ten sam sposób, w jaki korzystamy dzisiaj z GPS-a. Mhm. Czyli, że chcemy się dowiedzieć, jak jutro będzie... nie chcę tak, może źle to zabrzmi, ale jak będzie się jutro rozchodzić powódź po naszej okolicy i będziemy już mieli dostępną informację na podstawie tych danych, a nie tylko dane. Bo na razie jesteśmy bardziej na etapie, że mamy dostępne dane, a jeszcze dostęp do tej informacji jest jakby mniej powszechny. Mhm.
Panie dyrektorze, wybrani uczniowie szkół ponadpodstawowych całej Polski uczestniczą w projekcie Earth Rescue Challenge Water Edition, który polega na ochronie zasobów wodnych i wykorzystaniu do tego technologii satelitarnych. Jak satelity mogą pomóc w walce z kryzysem wodnym na Ziemi?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że najlepiej odpowiedzieć na to na przykładzie bardzo konkretnej aplikacji, czy bardzo konkretnych aplikacji, która jest powszechnie stosowana. To znaczy najbardziej powszechne chyba wykorzystanie danych satelitarnych, tych, które my udostępniamy, jest właśnie w rolnictwie. I warto tutaj zauważyć, że znaczna część, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, czy to było 70%, ale na pewno większość budżetu nawet Unii Europejskiej jest przeznaczone na wsparcie rolnictwa. I teraz tak, my, mając dane satelitarne, możemy pomagać w bardzo precyzyjnym nawożeniu i nawadnianiu pól, ponieważ dane satelitarne, które udostępniamy z programu Copernicus, to są dane Sentinela, one mają więcej. To nie są tylko zdjęcia, tak jak my sobie wyobrażamy, że widzimy zdjęcie satelitarne w mapach, w dowolnych aplikacjach. Tak, widzimy zdjęcia satelitarne, są dokładne, widzimy odwzorowanie takie jak z aparatu. Natomiast one mają również szereg innych czujników, w tym na przykład podczerwone, ultrafioletowe i tak dalej. Porównanie różnych zdjęć z różnych czujników pozwala nam na uzyskanie ciekawych i bardziej znaczących informacji. Na przykład właśnie nawodnienie terenu. Można zobaczyć, na jakim obszarze pola to pole wymaga nawodnienia. Nie trzeba podlewać całego pola, tylko można bardzo precyzyjnie podlać ten fragment pola, który akurat tego wymaga. Tak? No innym przykładem jest po prostu, tak jak już wspominałem, to to monitorowanie po prostu zbiorników wodnych i oglądanie zmian, to znaczy możemy monitorować, że na przestrzeni lat może azowskie bodajże zmniejszyło się znacząco, tak? Mhm. Ale generalnie dowolny zbiornik retencyjny możemy obserwować, w jakim stopniu zmniejszają się powierzchnie tych zbiorników i na tej podstawie można podejmować szereg decyzji. Można też
i zobaczyć... rolnicy będą mogli mieć taką po prostu aplikację w swoim smartfonie i ona nam pokaże to... właśnie, gdzie podlewać ten fragment pola, żeby całe pole zostało nawodnione?
Tak, to już w znacznej mierze to już nawet jest dostępne. Tego typu rozwiązania są dostępne na rynku. Różnego typu podmioty oferują tego typu usługi na podstawie danych, które my dostarczamy każdego dnia, ale nawet rolnik, który chciałby zrobić to samodzielnie, też powinien być w stanie zrobić to samodzielnie, jeżeli by chciał.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie. Gościem Radia RMF 24 był pan Michał Bylicki, dyrektor sprzedaży w Cloud Ferro, polskiej firmie, która dostarcza innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze, między innymi dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz. Miłego wieczoru.
Dziękuję również.